Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu. Dzisiaj rozmawiamy z Marcinem Paladę, socjologiem polityki, ekspertem do spraw geografii wyborczej w Polsce. Dzień dobry, panie Marcinie. Kłaniam się przez telefon.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Mam przed sobą taką stosunkowo świeżą, pańską, autorską prognozę wyników wyborów prezydenckich. No i wynika z niej, że Andrzej Duda uzyskałby w całym kraju prawie 54% głosów, czyli zwycięstwo w pierwszej turze. No jest pan dużym optymistą, bo inne sondaże, które przeglądałem, wskazują jednak na drugą turę.
Dokładnie rzecz ujmując, jeden sondaż i to z wczoraj pokazuje, że być może nie będzie rozstrzygnięcia w pierwszej turze. Wszystkie pozostałe dostępne, w tym te realizowane za pośrednictwem techniki, która pozostawia bardzo dużo wątpliwości, czyli badań internetowych, pokazywały do tej pory na wyraźną wygraną prezydenta Dudy w pierwszej turze, ale musimy sobie od razu powiedzieć, że to wszystko, co było do 10 maja, zostało niejako zresetowane, bo jeśli pojawią się nowi kandydaci, jeśli na dobrą sprawę ta batalia o Pałac Prezydencki zaczyna się od nowa, to i należy się spodziewać jednak pewnych korekt w wynikach dotychczas przeprowadzonych sondaży.
No, pan sam mówi, że sztab prezydenta Andrzeja Dudy coraz bardziej przypomina, cytuję, tłuste, oderwane od rzeczywistości koty eks-prezydenta Bronisława Komorowskiego w 2015 roku. I te sondażowe 50+ prezydenta to głównie słabość konkurencji i dodaje, idą zmiany.
No to jest na pewno słabość konkurencji, bo proszę zwrócić uwagę, że przed wystąpieniem koronawirusa notowania prezydenta Dudy nie wskazywały na to, że batalia prezydencka zakończy się w pierwszej turze.
A to może koronawirus potem, właśnie?
Potem koronawirus i przede wszystkim seryjne błędy popełnione przez Małgorzatę Kidawę-Błońską i jej sztab spowodowały, że spadła deklaracja co do udziału w wyborach, co w naturalny sposób spowodowało wyjście na wyraźne pierwsze miejsce przez prezydenta Dudę. No a teraz, jeśli będziemy obserwowali powrót części wyborców tego centrum liberalnego wokół głównie Koalicji Obywatelskiej i chęć wzięcia udziału w głosowaniu, no to też te notowania prezydenta Dudy nie będą bliżej 60%, tylko będą gdzieś w okolicach 50%. Ale jeśli pan redaktor zacytował jeden z moich wpisów dotyczący sztabu otoczenia prezydenta Dudy, no to ja pozostaję krytyczny, patrząc na to, co dzieje się w kampanii już od stycznia tego roku, tej intensywnej. I tutaj zdania w tej sprawie nie zmienia.
To pewnie zaraz będę pytał Małgorzatę Kidawę-Błońską, ale chronologicznie jednak zapytam o ten peleton, który goni w kolejności, tak jak go widać, jak mija poszczególne premie lotne. No teraz mamy na drugim miejscu Szymona Hołownię. Ibris dla Rzeczpospolitej, bo tym sondażem się podpieram i tym też o tym mówiłem w przypadku mniejszej niż 50% skali poparcia dla prezydenta. Wskazuje na ponad 19% poparcie dla Szymona Hołowni. Pan także w tej swojej analizie, prognozie wyborczej, bardzo no, identyczne właśnie, 19,2% punktów procentowych. No i w tym momencie jest pytanie takie. Bo część publicystów stawia tezę, że to Jarosław Kaczyński buduje Szymona Hołownię. To znaczy w tym sensie, że jakby to, co się dzieje w kraju, te całe zamieszanie wokół wyborów, premiuje kandydata, który jest spoza klasy politycznej.
No, najpierw się odniosę do tego sondażu, jednego sondażu, który wprowadził trochę zamieszania, ale chcę zwrócić uwagę, że to jest tylko i wyłącznie pojedynczy pomiar. Dopiero 2, 3, 4 następne, jeśli potwierdzą tę widoczną tendencję, czyli wyraźnego wskakiwania Hołowni do przodu i wyraźnej drugiej pozycji, słabnięcia nieco przez Kosiniaka-Kamysza czy Biedronia, to dopiero będziemy mogli mówić o jakiejś zarysowanej tendencji. Na ten moment, jeszcze przy tych bardzo rozchwianych emocjach właśnie wokół wyborów 10 maja, a przypomnę, że ten pomiar był właśnie w tych kluczowych dniach, nieodbytych wyborów 10 maja, no więc trzeba jeszcze, tak jak mówię, zaczekać. Natomiast co do Szymona Hołowni, to cóż, jak popatrzeć na sondaże jeszcze miesiąc temu, to obserwowaliśmy zupełnie odwrotny trend. Hołownia tracił głównie na rzecz Kosiniaka-Kamysza. No ale okazało się, że o ile w tej pierwszej części tego trendu spadkowego Kidawy Błońskiej głównie żywił się tym Kosiniak-Kamysz, który podwoił elektorat, to już w tej drugiej części ta trochę inna część wyborców Koalicji Obywatelskiej, która nie zaakceptowała Kosiniaka-Kamysza jako kandydata drugiego wyboru, postanowiła przerzucać swoje głosy na Hołownię. No, ponieważ jest to jedyny niepartyjny kandydat w tym gronie, a partie od lewa do prawa narobiły nam, że tak powiem, sporo zamieszania wokół wyborów, mam tu na myśli i obóz rządzący i partie opozycyjne, no to też w naturalny sposób u części wyborców takich letnich, nieprzywiązanych mocno do żadnej z partii politycznych pojawiła się być może chęć do głosowania na Szymona Hołownię, ale to wcale, panie redaktorze, drodzy państwo, nie oznacza, że mamy już trend zarysowany i pewność, że jeśli będzie druga tura, to znajdzie się w niej Szymon Hołownia, bo ten cytowany przez pana sondaż Ibrisu pokazuje nieznaczną przewagę Hołowni nad
Kosiniakiem-Kamyszem. Pan również... Tak, miał jeszcze świeższą prognozę, jak to pan nazwał ładnie, elektolotto wczoraj, gdzie prezydent Andrzej Duda nadal ma ponad 50% poparcia, 52 punkty procentowe. Szymon Hołownia 14, Władysław Kosiniak-Kamysz 13 punktów procentowych.
No właśnie i do tego jeszcze jak popatrzymy, że być może w sytuacji podmiany, tak to nazwijmy, kandydata Koalicji Obywatelskiej, czyli odsunięcia Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i na przykład startu, a mówi się o Radosławie Sikorskim, o Rafale Trzaskowskim, czy nawet o samym liderze Platformy Obywatelskiej, Borysie Budce, naturalnie w sposób te notowania będą wyższe niż ten sondażowy absolutny dołek Kidawy-Błońskiej.
No właśnie, ale muszę o to zapytać, no bo jeżeli ja w różnych sondażach widzę, że Krzysztof Bosak ma większe poparcie niż Małgorzata Kidawa-Błońska, no to o tym sztabowcom i spin doktorom chyba nigdy się nie śniło.
Niespodzianek może być jeszcze wiele, już wiele za nami, ale jeszcze wiele przed nami. Dobra pozycja Bosaka w sondażach to jest także wynik wycofania się części elektoratu Koalicji Obywatelskiej, bo proszę zwrócić uwagę na dwie tendencje, które się pojawiły od mniej więcej połowy marca, kiedy weszliśmy w ten bardzo trudny okres walki z koronawirusem. No właśnie część wyborców zaczęła przerzucać swoje głosy Koalicji Obywatelskiej w kierunku Kosiniaka-Kamysza, potem Hołowni, ale druga, gdyby część tych wyborców powiedziała nie, my na wybory nie pójdziemy i to oznacza, że siłą rzeczy, tak jak mówiliśmy już wcześniej o prezydencie Dudzie, podjechały i zanotowania do góry i podobna sytuacja z Krzysztofem Bosakiem. To nie musi być do końca wynik jego dobrej kampanii wyborczej, tylko proste arytmetyczne wyliczenie, że ten tort jest trochę mniejszy, wobec tego kawałek Bosaka w tym torcie tym samym jest trochę większy.
Bardziej Krzysztofa Bosaka traktowałem w tym momencie trochę jako takie tło do tych niskich notowań Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, bo stracić ponad 20 punktów procentowych to jest nie lada sztuka, nawet to jeżeli mówi tak, się, że nie, tak, że nie pójdzie się głosować.
To będzie, dokładnie tak. To będzie, panie redaktorze, z pewnością zapisane w księdze Guinnessa, bo ja nie przypominam sobie, a śledzę nie tylko słupki sondażowe w Polsce, ale w Europie czy na świecie, żeby gdziekolwiek, w jakimkolwiek kraju kandydat bądź partia mogła w ciągu 2 miesięcy utracić tak dużą liczbę wyborców.
Czy sztabowcy Koalicji Obywatelskiej też ten rekord w księdze Guinnessa notują? Jak pan myśli, ta decyzja już zapadła? Że Małgorzata Kidawa-Błońska nie będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej? Bo ona jeszcze dobrą minę robi do złej gry jednak, bo jakby nie patrzeć. Wczorajszy cytat, w którym mówi, że nie, to tylko dlatego, że ja się chciałem wycofać.
Moim zdaniem trwa bardzo ożywiona dyskusja w Platformie Obywatelskiej, w Koalicji Obywatelskiej, co zrobić dalej, bo proszę zwrócić uwagę, że no, każde rozwiązanie jest niedobre. No, może być mniej lub bardziej niedobre, ale jednak niedobre dla Koalicji Obywatelskiej. No, załóżmy pierwszy wariant, w którym wycofana jest kandydatura Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Teoretycznie ten nowy kandydat, tak jak powiedziałem, może dostać trochę więcej, ale szansa na to, że on odrobi tą ogromną stratę w ciągu 2 miesięcy jest bardzo, bardzo mocno ograniczona. Więc w sytuacji, w której byłaby wymiana, no trzeba przede wszystkim wytłumaczyć wyborcom Koalicji Obywatelskiej, ale też szerzej Polakom, dlaczego doszło do tej zmiany. Czyli de facto przyznać się do tego, że to pierwotne wskazanie na Kidawę-Błońską było wskazaniem mylnym.
No tak, ale to i tak mniejsza strata niż uzyskanie poparcia na poziomie, no nie chcę mówić 2,5%, ale 4, 10.
Jest ten drugi wariant, w którym jednak nie dochodzi do zmiany. Kidawa Błońska no, dalej walczy jak walczy, czyli startuje, nie startuje, uczestniczy w wyborach, nie uczestniczy, prowadzi kampanię, nie prowadzi kampanii i kończy z wynikiem na miejscu szóstym, tuż przed tymi czterema kandydatami,
którzy są. I ciągnie partię, jak rozumiem, ze sobą,
no
bo
właśnie, to
jest powiązane.
Największy problem, bo ciągnie partia w sytuacji, jeszcze proszę dodać do tego, której będzie utrzyma swoją pozycję i Szymon Hołownia, i Kosiniak-Kamysz w wyborach, czyli to drugie, trzecie miejsce. No to w naturalny sposób możemy być świadkami dalszej ucieczki wyborców w Koalicji Obywatelskiej w kierunku albo nowego projektu Hołowni, jeśli taki się pojawi, polityczny, albo w kierunku PSL Koalicji Polskiej. To by oznaczało de facto no, niemal do końca rozebranie Koalicji Obywatelskiej.
Czyli to, co pan mówi, tak naprawdę moim zdaniem przesądza o tym, jaka będzie decyzja, tylko może to jeszcze nie jest dopowiedziane.
No, tutaj myślę, że musielibyśmy się wypowiedzieć spekulacje, bo myślę, że jednak ścierają się zwolennicy jednego i drugiego rozwiązania. Znaczy, sam fakt, że w ogóle, że jak powiem, zaczęła się dyskusja w Koalicji Obywatelskiej, świadczy o tym, że jednak ktoś tam zaczął przytomnie myśleć, dlatego że jak sobie popatrzymy na to, co wykonała ta formacja, liderzy tej formacji w ostatnich tygodniach, no to mamy nieustające pasmo niepasnych decyzji, przestrzelonych decyzji, których efekty widzimy w tej chwili w sądach.
Czy Donald Tusk może stać za tym zamieszaniem, za gra na rozbicie Koalicji Obywatelskiej, na przykład myśląc o nowym bycie politycznym Szymona Hołowni?
Się mówiło na starcie kampanii, bo przecież choćby w kwestiach personalnych widać, że ludzie niegdyś związani z Donaldem Tuskiem, kiedy jeszcze sprawował funkcję premiera w Polsce, gdzieś tam są usytuowani w sztabie, czy jako doradcy Szymona Hołowni. Mówiło się, że Donald Tusk być może postawił już krzyżyk na swojej partii, którą zakładał z Andrzejem Olechowskim, Maciejem Płażyńskim dwie dekady temu, że być może teraz jest miejscem na takie nowe, nazwijmy to, ekochadeckie otwarcie, czyli takiej formacji, która by była w Europejskiej Partii Ludowej, ale jednocześnie z tymi akcentami nowymi, które się w tej chwili pojawiają.
Zielonymi.
Tak, ekozielonymi i być może bardzo dobry wynik Hołowni i zapaść Kidawy Błońskiej to będzie już ostateczne rozstrzygnięcie, że w tym kierunku poszlibyśmy na scenie politycznej. Tylko jest oczywiście problem polegający na tym, że te wszystkie byty, które próbowały powstawać gdzieś tam nad centrum, na centrolewicy w ostatnich latach, jak się przepatrzymy, no to sięgając najdalej, ruch Palikota, Nowoczesna. Ryszarda Petru, no to wszystko były formacje, czy nawet Wiosna Roberta Biedronia, proszę zwrócić uwagę, też się określałem jako centrolewica.
A Donald Tusk nie lubi przegrywać, prawda? Także
Donald Tusk nie lubi przegrywać i w ramach spekulacji, o których też mówimy, czy Donald Tusk wystartuje, moim zdaniem jest to bardzo, bardzo mało prawdopodobne, dlatego że jego nie stać na ewentualną przegraną, gdyby taka miała miejsce, a to jest bardzo prawdopodobne, na przykład w drugiej turze z Andrzejem Dudą, z racji tego, że jest szefem, bardzo wpływową osobą w Brukseli, szefem największej frakcji w Parlamencie Europejskim.
To doprowadził mnie pan do ostatniego pytania. Bardzo piękne podprowadzenie. Druga tura będzie? Obstawia pan, że tak?
To jest trudniejsze do odgadnięcia niż trafienie 6,49 w kolekturze Lotto. A mówiąc poważnie...
Tym bardziej, że jeszcze kule nie zostały wrzucone do maszyny losującej, prawda?
No właśnie, cały czas nie wiem. Znaczy, niektóre kule już są, one w tej maszynie są, natomiast czy te, które są, będą po części podmienione przez te, które miałyby się w niej znaleźć i dopiero to losowanie mogłoby nam dać odpowiedź na to, czy będzie. Na dzisiaj skłaniałbym się ku temu, że jeżeli nie będzie korekty w postaci wymiany kandydata Koalicji Obywatelskiej, no to jest szansa na to, że te 50 z małym ogonkiem będzie dla Andrzeja Dudy w pierwszej turze. Jeśli będzie podmiana, jeśli wejdzie do gry Trzaskowski, czy Sikorski, czy Budka, no to być może wtedy część wyborców Koalicji Obywatelskiej, która jednak wróci, spowoduje, że będziemy musieli rozstrzygać, kto będzie prezydentem drugim.
To się pewnie rozstrzygnie w najbliższych dniach, bo musi. Marcin Palade, socjolog polityki, ekspert do spraw geografii wyborczej w Polsce, gość porannej rozmowy Radia Poznań. Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
Dziękuję bardzo.
Kłaniam się.
Kluczowy temat.